Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha, zakatarzony wciąż, jak Państwo słyszą. To jest Nadwiślański Cross, druga część, czyli tym razem moim gościem jest Radek Pyfel, specjalista od spraw azjatyckich, zagranicznych, międzynarodowych. Witam Cię, Radku.
Witam Cię bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że będziemy komentować wywracanie stolika przez Donalda Trumpa i niezwykle ciekawe wydarzenia, które epickie wręcz wydarzenia, które rozgrywają się w świecie. Dziękuję bardzo i witam wszystkich gości, wszystkich widzów. Ostatnio coraz więcej widzów nas ogląda i bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem Twoim gościem.
To wywracanie stolika rzeczywiście odbywa się w wyjątkowym tempie. Jakbyśmy zobaczyli, ile rzeczy zdążył już Donald Trump i jego administracja zrobić w ciągu pierwszych dni urzędowania, no to może się mózg od tego zagotować, zwłaszcza kiedy patrzymy na to, jakie tempo jest jakichkolwiek zmian w Polsce, ale też pamiętajmy, że tam jest po prostu inny system polityczny, więc tamten system jest znacznie efektywniejszy. A jedną z takich rzeczy, które wywracają stolik globalnie, jest wojna handlowa czy wojna celna, która właśnie, nie wiem, czy się zaczęła, czy się nie zaczęła, bo sytuacja jest trochę niejasna. To znaczy, pan prezydent Trump zagroził wprowadzeniem ceł Meksykowi, zagroził Kanadzie. Oba te kraje zdecydowały się wykonać to, czego Amerykanie od nich oczekiwali, i wprowadzenie tych ceł zostało na razie opóźnione, czy też zawieszone. Nie wiadomo do końca, co będzie na linii Unia Europejska, Stany Zjednoczone, chociaż sygnały z Waszyngtonu są takie, że raczej te cła dla produktów z Unii Europejskiej wprowadzone będą, no ale na razie nie zostały, przynajmniej w momencie, kiedy rozmawiamy. To się może zmienić do momentu, kiedy ten program będzie wyemitowany, bo dzieje się to wszystko rzeczywiście w bardzo szybkim tempie, ale na jednej linii, tej, od której ty jesteś specjalistą, no jednak coś się już wydarzyło. Mówię tutaj o relacjach handlowych i celnych z Chinami, ponieważ Chiny wprowadziły swoje cła odwetowe w stosunku do ceł amerykańskich i jak czytam, to jest 15-procentowe cło na węgiel oraz płynny, gaz płynny, 10% na ropę naftową, maszyny rolnicze oraz silniki do dużych pojazdów, które zostaną sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych, począwszy od 10 lutego. No i teraz jest pytanie, czy to są tylko takie, że tak powiem, pieszczoty, czy to rzeczywiście jest początek poważnej wojny celnej? Jakie w ogóle znaczenie mają te dosyć jednak selektywne cła?
No na razie to jest początek. Na razie to jest początek, na razie to jest rozgrzewka. Jak opowiadałeś o tej sytuacji, to właściwie dochodziłem do wniosku, że moja rola jest znacznie wdzięczniejsza, moja sytuacja jest znacznie łatwiejsza, jest znacznie łatwiej komentować dzisiaj politykę międzynarodową niż politykę krajową. Także dużo cięższe zadanie jest przed tobą, kiedy ty jesteś gościem na moim kanale, niż kiedy ja jestem u ciebie, bo dzieje się tak dużo, jest tyle barwnych tutaj i postaci, no i sam Trump. Niektórzy mówią, że dzisiaj to jest one man show, że właściwie on ten show zawłaszczył. Tu cztery scenariusze. Od razu możemy sobie powiedzieć o czterech scenariuszach. W każdym z nich Chiny odgrywają bardzo istotną rolę, jeśli nie kluczową. Mówiłeś o tym, że Polska gdzieś tam troszkę jest na marginesie, że nie jest brana pod uwagę, natomiast Chiny no, są w centrum każdego z tych scenariuszy. Scenariusz numer jeden to jest scenariusz wojny handlowej i celnej głównie z Chinami. Tutaj pewna niespodzianka polegała na tym, że Trump wziął jakby na pierwszy ogień również Kanadę i Meksyk, no ale tam szybko doszło do jakiegoś porozumienia. Niektórzy
Właśnie, przepraszam, to tu dopytam, bo to jest tak, w przypadku Meksyku i Kanady można odnieść wrażenie, że celem wprowadzenia tych ceł, czy zamiaru wprowadzenia tych ceł, było uzyskanie konkretnych rzeczy od tych krajów. Przede wszystkim wzmocnienia granicy. Ale co w takim razie jest celem, jeżeli chodzi o Chiny?
No tak, tylko że żyjemy w ciekawych czasach, bo on i chyba Trump świetnie to rozgrywa, dlatego że po każdej jego decyzji on uzyskuje entuzjazm swoich zwolenników i właściwie wszyscy uważają, znaczy społeczeństwo się dzieli, automatycznie zaczynają, każdy wierzy w to, co chce generalnie. Zwolennicy Trumpa, że on okazał się genialnym negocjatorem i wynegocjował to, co chciał. Jego przeciwnicy z kolei mówią, że to już było wynegocjowane wcześniej, że Kanada miała tam wysłać te 10 tysięcy wojska na granicę, to samo miał zrobić Meksyk, że tu się właściwie nic nie zmieniło. Natomiast zmieniło się w rozgrywce między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, bo pierwszy dylemat jest taki, czy to będzie głównie wojna handlowa amerykańsko-chińska, czy wojna w drugim scenariuszu Ameryki z innymi również podmiotami, z całym światem, z Kanadą, z Meksykiem, z Unią Europejską. To jest scenariusz drugi. Scenariusz trzeci, że dojdzie do porozumienia między mocarstwami, czyli będzie koncert mocarstw i Trump dogada się z Putinem i dogada się z Xi, bo pamiętajmy, że trwają negocjacje z Chinami a propos tego, żeby aplikacja chińska, bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych, pozostała, ten właściciel chiński pozostał ten sam, tylko żeby tam wszedł udziałowiec 50% amerykański. I Donald Trump odblokował TikToka na 75 dni, więc z tego, jeśli dobrze liczę, to około 60 dni zostało jeszcze do końca tych negocjacji i ma być to joint venture, czyli wspólne przedsięwzięcie amerykańsko-chińskie. I przy tym samym właścicielu, tylko na razie Chińczycy na to nie reagują, albo zareagowali w taki sposób, że ujawnili czy wypuścili nową sztuczną inteligencję, ale zakładam, że jeszcze o tym porozmawiamy. Mamy czwarty scenariusz, że wszystko pozostanie tak, jak było za Joe Bidena. Niektórzy mówią, że wojna handlowa to się zaczęła w 2018 roku, za czasów pierwszej prezydentury Trumpa, trwała w czasie prezydentury Bidena, że politycy mówią różne rzeczy, ale tak naprawdę interesy strukturalne popychają ich do tego, że te scenariusze się odtwarzają i de facto będzie to, co było scenariusz status quo. No ja tak nie uważam, uważam, że Trump już tyle rzeczy wywrócił i tyle rzeczy pozmieniał w samych Stanach, wycofał Stany Zjednoczone z organizacji międzynarodowych, zlikwidował wiele tych organizacji międzynarodowych, także te wsparcie czy fundusze dla wielu organizacji w Polsce, bo zlikwidował pomoc humanitarną czy pomoc zagraniczną Stanów Zjednoczonych, więc wiele organizacji również i w Polsce tych pieniędzy nie otrzyma. Jest to totalna zmiana, więc ten scenariusz numer 4, czyli zachowanie status quo, jest moim zdaniem mało już prawdopodobne. W tym sensie, ale wróćmy może do tego pierwszego scenariusza. Tutaj Chiny zostały objęte sankcjami, ale co ciekawe 10% tylko, mniejszymi niż Kanada i Meksyk i troszkę Chiny, mam wrażenie, że próbowały subtelnie wykorzystywać tą sytuację i stanąć trochę za Kanadą i Meksykiem i tu nastąpił ten nieoczekiwany zwrot, bo w pewnym momencie...
Przepraszam, Radku, czyli to wygląda jednak trochę jak takie, nie chcę powiedzieć pieszczoty, bo pieszczoty to jednak nie są, ale
takie
to nie jest
specyficzne w stylu Lewka Millera i szorstkiej przyjaźni, bym podobał
leśniu. No właśnie, ale nie jest to jednak takie nokautujące, od razu potężne uderzenie. To jest raczej jak takie delikatne, ostrzeżenie, jakiś tam strzał małego kalibru, chyba tak, prawda? Można to interpretować.
Też w ten sposób to interpretuję, bo jeżeli mówimy o tych nokautach, to pierwszym jest Kolumbia. I Trump ma taki styl MMA czy boksu, że po prostu chce nokautować i to jest ten scenariusz drugi, że on po kolei będzie starał się wszystkich znokautować. Pytanie jest, czy da radę czy można uznać, że to był nokaut Kanady i Meksyku. W Kanadzie to jednak doszło do pewnej paniki i mam wrażenie, że Trudeau temu nie zapobiegł w swoim obozie i w samej Kanadzie, ale w Meksyku, na przykład prezydent Meksyku od początku mówiła, że Trump tych ceł nie nałoży, że tego nie można zrobić, a w razie czego to oni zrobią to samo jako Meksyk. Tam w pewnym momencie minister gospodarki publikował wpisy, które przypominały mi wpisy z kampanii wrześniowej z 1939 roku, że nigdy się nie poddamy i zwyciężymy, ale okazało się, że z dużej chmury mały deszcz, dogadano się z Meksykiem, dogadano się z Kanadą, wszyscy ogłosili zwycięstwo, jedni i drudzy, że osiągnęli to, co chcieli, a Chiny zostały same ze Stanami Zjednoczonymi. Tak? I na początku troszkę się, mam wrażenie, że chowali za Kanadą i Meksykiem i złożyli skargę do WTO. I teraz pytanie jest, czy Chiny są, co Chiny oczekiwały, składając skargę do WTO, do Światowej Organizacji Handlu. Czy liczyły na to, że Światowa Organizacja Handlu pochyli się nad tym problemem? Jak już Światowa Organizacja Handlu i tego typu organizacje międzynarodowe pochylają się nad jakimiś problemami, to trwa latami się ciągnie ta sprawa i niczym się nie kończy. Co zresztą Chiny no, same były pozywane często na forum Światowej Organizacji Handlu, a teraz poskarżyły się na Stany Zjednoczone. Ale Chińczycy mogli mieć tu inny jeszcze pomysł na to, bo po pierwsze nie chcieli mocno eskalować, dlatego że na pierwszy ogień poszła Kanada i Meksyk i tam oba te kraje powiedziały, że oni odpowiedzą tym samym. Nawet już Trudeau się na końcu odważył i powiedział, że wprowadzi cła na sok pomarańczowy z Florydy i na whisky z Tennessee i tam zdaje się jeszcze coś było, jakieś samochody niektóre i tak dalej, ale Meksyk też mówił, że będzie awokado, że będą warzywa, że symetrycznie uderzą tak samo. No ale ostatecznie się dogadali i co tutaj, Chiny nie chciały eskalować, ale też chciały wysłać sygnał, że zobaczcie, no my jesteśmy za współpracą z organizacjami międzynarodowymi, a Trump jest zbójem, który wyprowadza Stany Zjednoczone z organizacji międzynarodowych, teraz wyjdzie z Rady Praw Człowieka ONZ-u, likwiduje te USAID, te organizacje humanitarne. Trump jest zbójem, a my chcemy zachowania globalizacji, chcemy zachowania organizacji międzynarodowych. Składamy skargę do Światowej Organizacji Handlu, no mimo że pewnie wiemy, że to nic nie da, ale składamy tą skargę, no i w momencie, w którym jakby Trump już ułożył te relacje z Kanadą i z Meksykiem, no to wtedy Chiny rzeczywiście odpowiedziały sankcjami, tak jak tutaj powiedziałeś, 15% na gaz skroplony i węgiel, 10% na ropę, no i będą utrudniać też życie Google'owi, bo tu już jest postępowanie antymonopolowe przeciwko Google'owi i będzie dużo takich dolegliwych stosowanych restrykcji wobec eksportu amerykańskiego. Ale
przepraszam do głowy, że w związku z USAID, bo nie wiem, czy odnotowałeś, jak straszny lament się podniósł ze strony wielu polskich organizacji pozarządowych, że USAID zostało zawieszone, a teraz jeszcze rzeczywiście pojawiła się zapowiedź, że w ogóle raczej zostanie zamknięte, no albo przynajmniej pojawi się w jakiejś nowej postaci, ale że już powrotu do tego, co było, nie będzie, że może Chińczycy powinni tutaj wejść. Ja jestem bardzo ciekaw, czy na przykład organizacje nasze, polskie, pozarządowe, które tam się zajmują prawami człowieka, wolnością słowa, czy by skorzystały z takich chińskich pieniędzy, jakby te chińskie pieniądze się pojawiły.
No właśnie, to jest w ogóle ciekawa kwestia, bo jednak pewien model się rozpada. To jest rewolucja w polskim trzecim sektorze, który ja też trochę znam, bo całe życie byłem posądzany, chociaż robiłem to za swoje własne, prywatne pieniądze i z własnego przekonania i krytykowali mnie ludzie, którzy pobierali te pieniądze pewnie z, nie wiem, teraz są jakieś listy tam krążą w internecie, ale już nie chce mi się tego nawet czytać. To znaczy i ten model się kończy, to znaczy Amerykanie uznali, że ten ład światowy, wszyscy twierdzą, że im się opłaca, ale oni sami tak nie uważają i nie chcą go finansować. I Chińczycy też nie chcą finansować tego typu organizacji, bo Chińczycy nie wierzyli w soft power i nie finansowali sektora trzeciego sektora. Więc pierwsze pytanie jest takie, czy Pekin miałby na to jakieś środki. Ja uważam, że gdyby miał i je kierował, to głównie do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, tam gdzie zresztą nieprzypadkowo chyba, gdzie uwaga tych nowych elit amerykańskich również się skupia, Ilona Muska, dlatego że tam pójdzie batalia o to, jak się ułożą te relacje w tym koncercie mocarstw. Niemcy będą tutaj bardzo ważne, bo jak to się ułoży w Niemczech, to potem to się ułoży w Polsce również. Więc jeżeli ktoś tak bardzo chce działać w trzecim sektorze, że i wpływać, to niech działa w Brukseli albo w Niemczech, bo wydaje mi się, że w Polsce, gdzie my jesteśmy przeświadczeni, że wszyscy tutaj chcą na nas wpłynąć, to mam wrażenie, że no nie do końca tak jest. I pamiętajmy o tym, że Chiny mają no inną wizję. Nie sądzę, żeby ludzie o tej wrażliwości liberalnej, lewicowej, właśnie praw człowieka, tej całej agendy liberalnej, no to Chiny mają inną agendę jednak. Tak?
Niby tak, ale wszyscy znamy starą rzymską maksymę pecunia non olet. Natomiast
tylko jeszcze ktoś musiałby chcieć tą pekunię rozdawać. No ja,
oczywiście.
Ja myślę, że Chińczycy raczej myślą o nowych technologiach. Być może będą robić je z Węgrami na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim.
Właśnie, jeśli
myślą, a nie o jakichś grupach właśnie finansowanych, które będą tu lansować pewne wartości, czy światopogląd, czy...
No to jeszcze wracając do kwestii ceł, bo z tego, co mówisz, można by wnioskować, że właściwie z tej groźby, z tych gruźb prezydenta Trumpa aż tak wiele nie wyniknie. To znaczy, że być może tej wojny handlowej nie będzie, na razie jest pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, powiedzmy, wojenka. No bo to chyba trudno nazwać wojną pełnoskalową, handlową. I tutaj, skoro wspomniałeś o Węgrzech, to W najbliższym numerze tygodnika Do Rzeczy powinien ukazać się mój obszerny wywiad z węgierskim ministrem spraw zagranicznych, panem Péterem Szijjártó, który zapytany przeze mnie o to, czy nie ma sprzeczności pomiędzy przymierzem Fideszu z administracją amerykańską i taką bliskością obecnego rządu węgierskiego z administracją w Waszyngtonie, a dobrymi stosunkami handlowymi Węgier z Chinami, odpowiedział, że oni, czyli Węgrzy, mają bardzo pragmatyczne podejście do relacji z Chinami. Na Węgrzech się spotykają interesy wschodu z zachodem, że nawet amerykańskie firmy tam handlują z Chińczykami i że on ma nadzieję, że nie dojdzie do wojny handlowej, bo to by było ze stratą dla wszystkich. Więc zastanawiam się, czy to jednak przeważy, czy to nie będzie tak, że te obawy dotyczące właśnie tego, że pan Trump rozpęta taką wojnę handlową, okażą się na koniec po prostu przesadzone.
No właśnie, tu są dwa ciekawe wątki. Pierwsze to jest to, że z wielką chęcią przeczytam tę twoją rozmowę, no ale jest to straszne, co mówi Peter Szijjártó, jest to straszne, jest to niegodne polskiego inteligenta. No musimy to powiedzieć w 16 minucie naszej rozmowy, jest to absolutnie niegodne polskiego inteligenta, to kompletnie. Co mówi Szijjártó.
Ja myślę, ja nawet powiem więcej, ja myślę, że to jest nawet węgierskiego inteligenta niegodne.
No tak, bo jesteśmy podobni z Węgrami i to są bardzo podobne społeczeństwa, więc myślę, że tu się zgadzamy, że jest to niegodne nie tylko polskiego, ale również i węgierskiego inteligenta, to co robi Orbán, Szijjártó i Fidesz i cała ta ekipa, dlatego że oni myślą w sposób bardzo pragmatyczny i mają otwarte drzwi i w Waszyngtonie, i w Pekinie, jak się okazuje, a my nigdzie. To znaczy może w Komisji Europejskiej, trochę może w Brukseli, tak? Ale generalnie...
Nawet z tym bym nie przesadzał.
No załamałem się, nie, muszę się przyznać, jednak muszę się przyznać, ponieważ to są rozmowy niegodne, no załamałem się artykułem Radosława Sikorskiego w The New York Times, który przeczytałem. To jest taki artykuł, jakby się nic nie stało, jakby Joe Biden był dalej prezydentem, jakbyśmy byli gdzieś w 2009, 2011 roku, może w 2005. To znaczy, że artykuł, w którym pisze się o tym, że Ameryka potrzebuje Europy, Europa potrzebuje Ameryki, współpracujmy i tak dalej. No i mamy Trumpa, który totalnie wywala po prostu ten stolik 2-3 razy dziennie. I teraz co ci ludzie, jak przeczytają ten New York Times, to co oni sobie pomyślą o Polsce? Po pierwsze, to już 1000 razy to słyszeli. Przez 30 lat, 35 lat cały czas mówimy to samo. Czy to nie pokazuje jednak pewnego naszego braku pomysłu i bezradności? Czy to nie jest też nudne dla tych ludzi, no, którzy to czytają? Już nie mówię o nowojorczykach, nawet tych liberalnych, bo że oni są tęsknią za tym światem, który odchodzi, który Trump demoluje. To oni też już to słyszeli 1000 razy, uważają to za coś potwornie nudnego. A teraz Węgrzy, no ciekawe, jak im się to uda, więc bardzo było to ciekawe twoje pytanie, pewnie musi to być dużo ciekawszy wywiad, nie musimy się zgadzać z Węgrami, ale podejrzewam, że to jest dużo ciekawsze, co powiedział przyciskany przez ciebie Szijjártó, niż to, że on mówił o współpracy, o stosunkach międzynarodowych, w którym wszyscy sobie pomagają i tak dalej. Ten świat już minął. Trump go demoluje, Trump go rozwala. I teraz nie wiadomo, czy nie zatriumfuje jakby skłonność, dusza nowojorskiego dewelopera, który po prostu się poukłada ze wszystkimi, właśnie pragmatycznie, bo Trump cały czas mówi wszystko to przeciwnie, co pisze Radosław Sikorski w tekście, że on nie chce już być tym hegemonem, tym liderem. Że wszyscy mówią, że to się opłaca Stanom Zjednoczonym, a on mówi, no nie opłaca nam się to i nie chcemy tego finansować. Więc panie Putin, chce pan tam taką i taką część, chce pan wyborów na Ukrainie, żeby były demokratyczne, to niech się odbędą takie teraz wybory na Ukrainie i USA tutaj razem z Rosją już naciska na te wybory, żeby one się odbyły na Ukrainie. Być może z Chinami też się w jakiś sposób porozumie i dogada. I Stany Zjednoczone będą po prostu jednym z wielu mocarstw, które będą dosyć mocno i ostro negocjować. Czasami będą nokautować, tak jak Kolumbię, tak? Która w 24 godziny no, totalnie zmieniła zdanie. Najpierw narzekała, że tam latają samoloty wojskowe z migrantami, że to jest niegodne człowieka i tak dalej, ale jak Trump zagroził 25% cłami, to się szybko z tego wycofali. I tak może będą negocjować Amerykanie w taki sposób ostry, zdecydowany. No absolutnie myślę, że niegodny, bulwersujący. Z polskiego inteligenta na pewno.
Na pewno. I kolumbijskiego inteligenta. Natomiast...
Zaraz to jakaś wielka międzynarodówka powstanie inteligentów polskiego, angielskiego, kolumbijskiego.
Wspomniałeś...
Światowa opozycja wobec Trumpa.
Wspomniałeś tutaj o sprawie, do której jeszcze chciałbym nawiązać, mianowicie powiedziałeś o tych zapowiedziach wywarcia presji na Ukrainę, jeżeli chodzi o nowe wybory. No, wybory powinny były się odbyć już dosyć dawno temu, one zostały odłożone ze względu na trwającą wojnę, co jest z jednej strony zrozumiałe, no bo rzeczywiście nie wszyscy Ukraińcy mogą spokojnie głosować, ale z drugiej strony wiemy też, że jest to bardzo korzystne dla pana Zełenskiego, który prawdopodobnie te wybory by przegrał, bo jest dzisiaj bardzo mało popularnym prezydentem. Natomiast ja się spotkałem z taką interpretacją, to na swoim Facebooku napisał mój kolega, dziennikarz, a potem dyplomata w Moskwie przez pewien czas, Piotr Skwieciński, który ma takie bardzo też proukraińskie, mocno antyrosyjskie nastawienie, napisał, że to jest bardzo niepokojące, te obietnice, bo jego zdaniem to, co obiecuje Waszyngton, oznacza, że przyznaje Moskwie, czy ma zamiar przyznać Moskwie prawo do podważenia rezultatu tych wyborów, jeżeli one nie będą Moskwie odpowiadały. Natomiast no, ja zapytałem, ale gdzie to się pojawia? Czy gdziekolwiek w tych zapowiedziach jest taka wzmianka o tym, że Rosjanie mieliby prawo cokolwiek z rezultatem tych wyborów zrobić? No oczywiście nie ma tego, to jest tylko interpretacja Piotra Skwiecińskiego, ale mówię o tym dlatego, że no, tutaj już mamy rozgrywanie, czy to, czego się wszyscy, czy część tych bardzo proukraińsko nastawionych polityków i komentatorów bała, czyli nad głową Ukraińców zaczyna się rozgrywanie ich wewnętrznych spraw, ale to chyba było po prostu nieuniknione.
No tak, no ciekawe jak na to patrzą na przykład na Tajwanie również, czy w innych częściach Azji, bo być może podobnie się to skończy z Chinami, co zasygnalizowałeś wcześniej. Bo to się może tak skończyć, że my tu oczekujemy, że będzie trzecia wojna światowa i nawet mam czasami wrażenie, że niektórzy się cieszą z tego i czekają na to, a tu się może po prostu skończyć jakimiś dealami. No oczywiście będą różne ruchy negocjacyjne, podbijanie stawki, potem schodzenie i tego typu rzeczy, ale skończy się jakimś dealem i niewykluczone, że tak będzie no, za naszą wschodnią granicą. Ja przyznam szczerze, że ja nie uważam, żeby to był dobry deal dla Amerykanów i trochę się dziwię generałowi Kellogowi, no, który jest na pewno specjalistą, ale no, jeżeli on mówi, że on jest po prostu takim wielkim zwolennikiem demokracji, że demokracja to jest piękna rzecz, że można wybierać sobie władzę i tak dalej, i że trzeba te wybory przeprowadzić na Ukrainie, czyli on chce tego samego, czego chce Putin, a za tym wszystkim jeszcze jest Trump, który podobno chce głowy Zełenskiego po prostu, bo pała rządzą zemsty za to, że Zełenski nie udostępnił kompromatów na Huntera Bidena. No to ja uważam, że znając Ukraińców, bo trochę ich znamy w Polsce, może nie wiem, czy generał Kellogg, no przecież generał Kellogg musi ich znać, może akurat niekoniecznie Amerykanie, że Ukraińcy są tak gwałtowni, że jak dojdzie tam do kampanii wyborczej w czasie działań wojennych, to przy tej gwałtowności to jest gwarantowany chaos. Gwarantowany chaos.
A pytanie, co by miało być pierwsze, prawda? Czy zawieszenie broni, czy wybory?
No, jeżeli zawieszenie broni nastąpi, to Ukraińcy się targują, zdaje się, o gwarancję pewnego rodzaju. No, szczerze mówiąc, no to jeżeli nastąpi zawieszenie broni, to niech będą wybory, tylko tutaj wisi w powietrzu scenariusz, że nie ma zawieszenia broni, a toczą się wybory. No to wtedy jeszcze dodatkowo, no moim zdaniem to otwiera olbrzymią przestrzeń dla Władimira Putina i korki od szampanu strzelają na Kremlu, bo można wpływać na działania wojenne i wpływać na sytuację wyborczą na Ukrainie, a Ukraińcy są na tyle gwałtowni, że za chwilę tak się zaczną kłócić. No wiemy do czego są, jak ostre mogą być te spory, jak ostre są w Polsce, więc pomnóżmy to przez 10 i wyjdzie nam wynik na Ukrainie. Ostatnio przecież też widziałem, że już nawet dziennikarze prawie że biją się z politykami, tak? To pomnóżmy to, Ukraina to jest coś razy 10 i Putin, który będzie siedział i to rozgrywał. Więc ja uważam, że jeżeli wybory to tylko po jakimś zawieszeniu broni i po jakichś gwarancjach, bo jednoczesna wojna i prowadzenie działań i wybory, no to żadne piękno demokracji moim zdaniem tego nie zrównoważy. I uważam, że to daje przestrzeń teraz, Amerykanie dają przestrzeń Rosji, żeby ta się zaprezentowała no, jako zwolenniczka legalizmu, zwolenniczka demokracji, zatroskana właśnie stanem dyktatury Zełenskiego, bo Zełenski już jest przedstawiany jako dyktator przez Tuckera Carlsona, już ta machina ruszyła, on jest dyktatorem, a my skończymy jako podżegacze, z czego się jeszcze duża część opinii publicznej cieszy. No, ja tego nie rozumiem, szczerze mówiąc.
Znaczy my w sensie kto? My Polska, tak?
Trzecia RP, no Polska, Polacy, trzecia RP i to nie przez Putina, tylko przez Carlsona, przez Trumpa i przez nowe elity amerykańskie, tak? Nie przez Putina, bo to, co jest największym dramatem, wydaje mi się, i co z punktu widzenia polskiego inteligenta, to nie jest to, że to Putin dokonuje tego demontażu czy tej demolki, ale że dokonuje tego również Trump, czyli przywódca największej demokracji światowej, tak? I to wydaje mi się, że na Ukrainie no, taki scenariusz niekorzystny tutaj wisi w powietrzu, dlatego że postawi nas no, w fatalnej sytuacji jako trzecią RP. Tak uważam, a jeszcze Ukraińcy mogą po prostu się tak skonfliktować, pokłócić, może dojść do takiego chaosu, że nie wiem, czy rzeczywiście w takich warunkach demokracja może zatriumfować. Tak? To nie są chyba warunki do tego, żeby to testować. Ja bym nie chciał, żeby ten test się odbył za naszą wschodnią granicą, już nie tylko dlatego, że nas to postawi w kiepskiej sytuacji, ale tego mogą być po prostu fatalne skutki. No ale zobaczymy, jakie będą jeszcze te rozmowy między
USA a Rosją. Ale ja bym zauważył jedną rzecz, wiesz, że to ty pewnie masz dużo racji tutaj, sygnalizując pewne obawy z tym związane, ale z drugiej strony, czy te zapowiedzi Donalda Trumpa, no nawet jeżeli one są podbijane przez Władimira Putina, czy one nie współgrają z tym, czego by sobie życzyła znaczna część Ukraińców? No bo jednak jak się czyta sondaże, one rzadko się pojawiają, ale czasem się pojawiają. Popularności polityków, poparcia dla Zełenskiego, tego jak Ukraińcy chcieliby, żeby się ta wojna zakończyła. Coraz większa ich część akceptuje oddanie części terytorium w zamian za pokój i ja myślę, że duża część Ukraińców chce tych wyborów. Znaczy chce po prostu, żeby Zełenski odszedł. No bo jeżeli spojrzeć z punktu widzenia interesu Ukrainy na to, czego dokonał Zełenski. On zrezygnował z szybkich rozmów pokojowych. Mówię o tej sytuacji, kiedy poddał się storpedowaniu ich przez Borisa Johnsona. Czyli to są pierwsze miesiące wojny, bodajże marzec 2022 roku. I wtedy Zełenski z tego zrezygnował, mówiąc, no nie, my tu odbijemy wszystko, prawda, z pomocą Zachodu i tak dalej. No i co? Minęły 3 lata i niczego nie odbito, jest jeszcze gorzej, 1/5 terytorium zajęta, setki tysięcy ludzi rannych i zabitych, setki tysięcy albo miliony ludzi z PTSD. No, gdzie tu jest jakaś korzyść z tego?
Oj, przepraszam, tutaj zdaje się, że Ukraińcy bardzo nerwowo zareagowali na taką sugestię prezydenta Dudy o tym PTSD, że to będzie problem. I tutaj prezydent Duda został przywołany do porządku, że tak, że nie wolno używać takiego języka i w ten sposób mówić, no ale ty jesteś...
To obraźliwe jest, tak? Rozumiem.
Że to tak nie będzie do końca, że nie można tak mówić o ukraińskich żołnierzach, którzy walczą za Europę, ale tobie chyba wolno jako po prostu cyfrowemu kronikarzowi
mnie to już
i publicyście. Może gorzej prezydentowi RP, bo to się spotkało z reakcją dyplomatyczną. Nie przekonuje mnie ta idea jednak organizowania wyborów w czasie trwania działań wojennych. W porządku, jeżeli te działania wojenne się zakończą, to wtedy niech naród ukraiński wybierze sobie takiego przywódcę, jakiego chce, niech tego Zełenskiego zmieni, jeżeli jest nim zmęczona. Zdaje się, że ustawa w ogóle o bezpieczeństwie, czy o stanie wojennym, jeżeli dobrze mówię, bo nie wiem, czy to jest stan wojenny, czy stan wojny, niech prawnicy wybaczą, ale... No w każdym razie ta ustawa ukraińska, no mówi, że takie wybory się nie powinny odbywać i moim zdaniem, gdyby one się odbywały w czasie prowadzenia działań wojennych, to otwiera no nieprawdopodobnie szerokie pole na wpływania po prostu na te wybory, na kampanię i na społeczeństwo ukraińskie, które to może być, to jest społeczeństwo gwałtownym i łatwo może być, nie wiem, podburzane, czy może być podsycana niechęć pomiędzy różnymi kandydatami, to się może wszystko wymknąć spod kontroli. I mi się wydaje, że Amerykanie powinni tutaj postawić opór, ale już nie wiem, czy No nie sądzę, żeby to wynikało z tego, żeby generał Kellogg, czyli postać tak doświadczona, tego nie wiedziała, jakie tu są zagrożenia, jeżeli dopuszcza się możliwość prowadzenia kampanii w czasie wojny. Czy Donald Trump po prostu chce głowy Zełenskiego? No chce po prostu go, no mówiąc szczerze, ukarać, czy już tutaj innego słowa można by użyć, i już nic się nie liczy, że idzie po Zełenskiego i mu pokaże: nie dałeś mi kompromatów na Huntera Bidena, to ja cię teraz po prostu zniszczę, ja cię załatwię. No, więc no, nie najlepsze się te scenariusze tutaj kreują. I te scenariusze jednak szokujące z punktu widzenia polskiego inteligenta, niegodne, dlatego że USA i Rosja mówią jednym głosem jakby: macie przeprowadzić wybory. I nawet Kellogg nie wyklucza tego, że w czasie prowadzenia działań wojennych, co moim zdaniem no, jest bardzo groźne dla Ukrainy i też jest, no nie tylko ośmiesza trzecią RP moim zdaniem, ale też stwarza bardzo groźne dla nas scenariusze. No, mam nadzieję, że te mocarstwa się w tej sprawie nie dogadają, chociaż jestem krytykowany, może będę krytykowany przez swoich widzów, że to by oznaczało szybki pokój, to dogadanie się, że to byłby jakiś deal jednak rosyjsko-amerykański, oznaczałby jakiś pokój, no ale nie wiem jeszcze na jakich warunkach, jak trzecia RP, no, która jednak pewne decyzje podjęła, no nie wiem, słuszne czy niesłuszne, ale jakieś podjęła, na jakich warunkach by się to skończyło dla trzeciej RP. No, nie wygląda to za dobrze, powiem szczerze, w tej rozgrywce, nie, ale przybliża to ten scenariusz podziału stref wpływów, czyli scenariusz trzeci, że Stany będą się układać, tam gdzie będą mogły, no to będą wciskać w ziemię, tak jak to obiecywał marszałek Hołownia, tam będą nokautować, tak jak z Kolumbią, a gdzie nie będą mogły tego zrobić, to będą się układać. No, czyli to nie będzie jeden wielki globalny ład, którego Amerykanie będą pilnować, tylko to będzie seria jakichś kilkudziesięciu różnych deali i tutaj umów, prawda?
Chciałem cię jeszcze zapytać o temat, może nie bardzo świeży, ale taki, o którym jakoś nie mieliśmy okazji rozmawiać, dotyczący Azji, ale mający znaczenie również dla Polski, czyli o temat dziwacznej sytuacji w Korei Południowej. Ja obserwowałem, pewnie jak wszyscy, no trochę na zasadzie egzotyki to, co się tam działo, ale też no, sam w Korei Południowej nie byłem, mam bliskie osoby, które tam przez kilka tygodni były, akurat oczywiście nie w tym czasie, kiedy to się wszystko odbywało, no ale tak trochę z tych opowiadań bezpośrednich, tę mentalność południowo-koreańską też miałem okazję poznać. Natomiast mówię tu oczywiście o sytuacji dotyczącej prezydenta Yoon Suk-yeola, chyba dobrze wymawiam jego nazwisko, prezydenta, który na razie nie pełni funkcji i który raz miał zostać aresztowany w związku z próbą dokonania zamachu stanu, zatrzymany, to się nie udało za pierwszym razem, za drugim razem policjanci byli już sprawniejsi i udało im się wejść gdzieś tam po jakimś ogrodzeniu na teren jego rezydencji. Nawiasem mówiąc, od razu miałem skojarzenie z akcją w Polsce, czyli z wyciąganiem panów Wąsika i Kamińskiego z Pałacu Prezydenckiego. No, jak się okazuje, w Korei Południowej ci agenci, którzy chronią prezydenta, to jednak naprawdę go chronią i nie jest tak jak w Polsce z oficerami SOP. Ale to wszystko prowadzi mnie do jednego pytania, że to jest jednak historia i sytuacja, począwszy od próby tego zamachu stanu, skończywszy na tym wyciągnięciu prezydenta z jego własnego pałacu, która no nie za bardzo mieści się w naszych europejskich kategoriach pojmowania. A przecież Korea Południowa to jest w jakiejś mierze kraj zeuropeizowany i to jest kraj, od którego myśmy w dużej mierze też uzależnili zaopatrzenie naszej armii. Więc teraz jest pytanie, czy my powinniśmy się obawiać tego, co tam się wydarzyło? Bo mam wrażenie, że w Polsce no, poobserwowaliśmy to trochę jako taką ciekawostkę i właściwie nic się nie stało i tam już zapomnieliśmy o tym. A przecież to jednak jest sprawa dość niesamowita.
No tu jest wiele bardzo ciekawych wątków. Ja myślę, że w Polsce tam najważniejsze jest wydać te miliardy po prostu na ten sprzęt wojskowy i to jest chyba najważniejsze tutaj. A czy ta Korea, to jaką ona prowadzi politykę wobec Ukrainy, w jakiej ona jest sytuacji, czy ona jest zwesternizowana, czy jest konfucjańska, to już chyba nikogo tak nie zajmuje. Ja miałem wrażenie, że my postrzegamy Koreę jako pewien element zimnej wojny, bo my cały czas mentalnie w tym tkwimy. i choćby ten Trump już ten stolik wywracał na cały świat, to jednak cały czas to są jakieś dwa obozy, gdzieś tam mam wrażenie z XX wieku, z lat 80. silnie zakorzenione. Natomiast Korea Południowa, pamiętajmy o tym, że tutaj jednak coś na rzeczy jest, bo Korea Południowa jest w stanie wojny cały czas, to znaczy na Półwyspie Koreańskim trwa wojna. W 1953 roku ogłoszono zawieszenie broni, ale to jest rozejm. Wojna cały czas trwa. Tam były różne okresy odprężenia, byli prezydenci, którzy prowadzili tak zwaną słoneczną politykę wobec północy, niektórzy nawet się tam spotykali na granicy, promowali współpracę, były specjalne strefy ekonomiczne, były okresy odprężenia, a potem znowu napięcia w stosunkach między dwoma
państwami. Były też, przepraszam, tu powiem pewną ciekawostkę, aż nie pamiętam w którym to było roku, ale były no, incydenty wręcz mrożące krew w żyłach na granicy, na przykład taki incydent związany z próbą ścięcia drzewa. Nie wiem, czy to pamiętasz. Była taka próba ścięcia drzewa, gdzie amerykańscy żołnierze wjechali do tej strefy buforowej, żeby ściąć drzewo, które zasłaniało widok na północ. I pojawili się tam żołnierze północno-koreańscy. Jeden z nich zabrał siekierę, którą pracowali ci Amerykanie, i zarąbał tą siekierą jednego z żołnierzy amerykańskich. Więc tam się i takie rzeczy zdarzały.
No, różne rzeczy rzeczywiście się musiały zdarzać. Nie wiem, jak to formalnie jest regulowane, że oni się w tej strefie zdemilitaryzowanej spotkali, tej strefie, która tam rozciąga się dosłownie kilkadziesiąt kilometrów na północ od Seulu. Jeżeli będziecie kiedyś państwo w Seulu, czy jeśli ty będziesz w Seulu, to trudno uwierzyć, że kilkadziesiąt kilometrów od tego miasta, no nie wiem, gdybyśmy byli w Warszawie albo w mieście Łodzi, to gdzieś ta strefa zmilitaryzowana by się znajdowała gdzieś na chyba w okolicach Płocka, powiedzmy, tak? Płocka, czy może trochę za Kutnem. No, bardzo blisko w każdym razie.
Przepraszam, ponieważ na gorąco sobie otworzyłem stronę, przypominając sobie ten incydent. Stało się to w roku 1976. I to była operacja
akurat mająca urodziłem na celu... się wtedy. Akurat się wtedy urodziłem.
Mająca na celu wyczyszczenie właśnie granicy z tych drzew, które, no wiadomo, tam chodzi o obserwację, prawda, żeby mieć dobre pole widzenia i w razie czego zobaczyć żołnierzy północno-koreańskich, gdyby się zbliżali, więc to właśnie było wtedy.
No właśnie, ale tutaj z prezydent Yoon trzeba powiedzieć, że był bardzo niepopularny w Korei Południowej i jego ocena była bardzo niska, miał bardzo kiepskie wyniki w sondażach. On trochę wygrał jako taki, wcześniej był prokuratorem generalnym i trochę wygrał jako taki kandydat niezależny, zyskał poparcie jednej z głównych partii politycznych Korei Południowej, ale potem szybko to poparcie utracił w społeczeństwie. Także później, jak się okazało, w tej partii, bo teraz jest zawieszony w sprawowaniu obowiązków, wprowadził stan wojenny, który okazał się być nieudany, odwołał go kilka godzin później, potem złożył samokrytykę. Do końca nikt nie wie właściwie, dlaczego on ten stan wojenny wprowadził, bo mówił o tym, że opozycja uległa skomunizowaniu, że blokuje rozwój Korei Południowej. Potem no
nawet, że współpracuje z północą, nawet zdaje się takie się oskarżenia.
Nawet to można powiedzieć, że tak można by interpretować te sugestie o skomunizowaniu, czy o blokowaniu w ogóle rozwoju Korei, że teraz nie ma innej możliwości jak wprowadzenie tego stanu wojennego, no, który jednak się nie udał, jakby został po kilku godzinach odwołany. 4 dni później prezydent złożył samokrytykę 7 grudnia, czy 4 dni później, potem 2 dni później zakazano mu wyjazdów za granicę i to już bardzo utrudniało sprawowanie urzędu, jeżeli nie mógł nigdzie wyjechać jako prezydent Korei Południowej. No i tutaj sformułowano wobec niego nowe oskarżenia już w nowym roku, w styczniu. I po początkowym takim oporze jego zwolenników i tej gwardii lojalnej wobec niego, no umieszczono go w areszcie i teraz jest zablokowany. To jest ciekawa kwestia, bo on ułaskawił dwóch innych prezydentów Korei Południowej, w tym córkę generała Parka, wypuścił ich z więzienia, czy objął ich aktem łaski, dlatego że oni zostali, też zakończyli ten urząd bardzo źle, został przeprowadzony impeachment na pani Park, oskarżono ją o nadużywanie władzy, tam były jeszcze jacyś szamani w tyle, jacyś wpływowe osoby, coś w rodzaju takich Rasputinów koreańskich, ale nadużywanie władzy, korupcja i tak dalej, i zdjęcie z urzędu. I jeden z prezydentów, którzy już po złożeniu urzędu został również oskarżony o korupcję i skazany na długoletnie więzienie. I Yoon Suk-yeol ich wypuścił, jako prokurator, jako prezydent ich ułaskawił, no po czym sam okazało się, że za chwilę być może znajdzie się w podobnej sytuacji, bo tu Korea nie ma jakby szczęścia ostatnio, często te zarzuty się pojawiają, w demokracjach azjatyckich w ogóle, bo też podobna sytuacja była na Tajwanie, gdzie też skazano za jakieś nieścisłości podatkowe i tam nieścisłości w wydatkach też jednego z prezydentów. I teraz on, jeżeli spojrzymy to w szerszym kontekście, także tym geopolitycznym, to jest ciekawa sprawa, bo on był postrzegany przez opinię publiczną jako kandydat za bardzo projapoński przede wszystkim, ale tego, żeby on był projapoński, to chcieli Amerykanie z kolei bardzo, tak? Dlatego, że Amerykanom bardzo zależało, żeby poskładać te administracji Bidena, bo teraz Trump to już tam będzie się z każdym dogadywał oddzielnie pewnie i pewnie już to tak nie będzie, ale dopóki była ta wizja, że Amerykanie bronią porządku światowego, no to te demokracje azjatyckie miały ze sobą współpracować, czyli Korea z Japonią. A Koreańczycy z Japończykami nie chcą współpracować.
Za bardzo. No to bardzo. Są straszne, straszne historyczne kwestie tam między nimi.
Tak też. Jest. I kwestia tak zwanych comfort women, czyli no już tu może, żeby no nie, YouTube nie, tego może tak, nie będziemy czas
powiem, ale... Niewolnic wiadomo jakich, prawda? No tak, to trzeba
no tak. I wszystkich zaszłości historycznych związanych z Imperium Japońskim i jakby tu... ciemnych stron tego i podporządkowania Korei, co dopiero skończyło się po II wojnie światowej. I społeczeństwo tego nie chciało bardzo. Bardzo tego nie chciało, a Yoon prowadził taką politykę i to budziło niechęć zarówno grup lewicowych, jak i części konserwatystów. I oni bardzo nie lubili Yoona, no, który był też takim, można powiedzieć, trochę kandydatem... On takie idee Trumpa trochę wprowadził, że takie bardziej libertariańskie, wolnościowe w czasach administracji Bidena, czyli znowu jakby troszkę się rozminął z czasem historycznym i to spadało mu to poparcie i to się tak skończyło, no nieudanym jakimś stanem wojennym i teraz zawieszeniem w prawach, w obowiązkach. Czego się obawiała opozycja? Że on sprowokuje Koreę Północną. Opozycja krytykowała go na przykład za wsparcie dla Ukrainy. Początkowo to wsparcie miało charakter przesyłania tylko pomocy humanitarnej, ale Yoon się zaczął angażować trochę bardziej i obawiano się, że sprowokuje, czym zresztą groził Dmitrij Miedwiediew, że sprowokuje pomoc rosyjską dla Korei Północnej, a cały czas przypominam, bo my tu sobie kojarzymy Koreę Południową z K-popem, z filmami koreańskimi, Squid i tak dalej, ale tam jest wojna. I w końcu doprowadził do tego Yoon, że Korea Północna po 20 latach wyszła z izolacji, po raz pierwszy się spotkali z Putinem, czy Putin właściwie po raz pierwszy od 20 lat odwiedził Koreę Północną i osiągnięto porozumienie w kwestii tego układu właściwie wojskowego między Koreą Północną a Rosją i północni Koreańczycy pojawili się w obwodzie kurskim, gdzie na początku no, byli masakrowani, ale później byli bardzo, bardzo okrutni. No to zresztą wspomniałeś.
Właśnie, ta sytuacja się też trochę zmieniła, prawda? Na początku rzeczywiście były różne takie śmichy, chichy, ale ja od początku miałem wrażenie, mówię teraz o tym, jak komentowana była ich obecność tam, tych północno-koreańskich żołnierzy, ale ja pamiętam, jakie były komentarze, jeżeli chodzi o rosyjskie wojsko i rosyjskie uzbrojenie na początku wojny na Ukrainie i to też były śmichy, chichy typu ha, 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 układy z pralek wmontowują do rakiet. No okazało się, że 3 lata minęły, rakiety latają jak latały, uderzają w ukraińskie miasta, więc może te śmichy, chichy były trochę nie na miejscu. No i tutaj się chyba okazało podobnie. Też na początku śmieszkowanie, a potem ci żołnierze się jednak zebrali, nie wiem, zostali przetrenowani, okrzepli i okazali się dosyć niebezpieczni.
No, Tak, na pewno okazali się być niebezpieczni i podobno okrutni, czym zawsze charakteryzowali się żołnierze koreańscy i podobno południowo-koreańscy również w tego typu misjach. To po pierwsze, ja nie jestem tu jakimś specjalistą od wojskowości, bo mamy ich w Polsce bardzo dużo, więc ja nie chcę wchodzić tutaj w rolę, mamy wybitne różne think tanki, organizacje, które dużo piszą o wojskowości, więc ja postaram się tylko w kilku słowach odnieść do tego tematu, bo podobno już tych północno-koreańskich żołnierzy w ogóle nie ma w obozie kurskim, już ich nie widziano od jakiegoś czasu. O tym mówią Ukraińcy i mówi wywiad południowo-koreański, który od razu się tam znalazł. Czy od razu południowi Koreańczycy się pojawili też, żeby to monitorować i sprawdzać, co się tam dzieje. No ale właśnie, no w... Tutaj możemy powiedzieć jeszcze, że to jest ten, zarówno wydaje mi się, że Rosja, jak i Korea Północna, no to jest ten styl walki, w której wola jakby odgrywa istotne znaczenie. Czy to będzie pralka, czy tam silnik od pralki, czy dzida, czy kij, to po prostu to te kwestie wolicjonalne jakby decydują, że ci ludzie idą. No to oczywiście oznacza jakieś wielkie straty, że tam ta cena ludzkiego życia ma oczywiście dużo, dużo mniejszą wartość niż na Zachodzie, jest to inny sposób wojowania i tutaj północni Koreańczycy chcieli też pewnie przetrenować, czy zobaczyć, jak ta wojna wygląda, no bo oni są w stanie wojny od 1953 roku cały czas i właściwie nigdzie nie walczyli. I teraz Korea Południowa i opinia publiczna w Korei Południowej miała pretensje do prezydenta Juna, że on wyciąga tego tygrysa z pieczary. Niech on sobie tam siedzi, niech on czasami pogrozi wystrzeleniem jakiegoś atomu czy jakichś rakiet, ale niech to nie oznacza jakiejś bliskiej współpracy z Federacją Rosyjską i w ogóle jakichś czy wojen w obwodzie kurskim i tak dalej. Ale to się tak stało w końcu, tak? I to Korea Północna wyszła trochę z izolacji i w tej epoce już niesłonecznej globalizacji, o której mam wrażenie, że cały czas pisze Radosław Sikorski w The New York Times i którą my myślimy, że ona się jeszcze nie skończyła, ona jeszcze w naszych głowach trwa, że my tu próbujemy przekonać Trumpa, że mówimy, że on nie może tego zrobić, po czym on to robi, bo to już jest inna epoka, epoka drapieżnych państw. I w tej epoce drapieżnych państw, a nie słodkiej globalizacji, no to Korea Północna okazuje się, że ma pewne atuty, bo jest krajem wojowniczym, agresywnym, który ma armię, ta armia ćwiczy, jedzie do obwodu kurskiego, no ma uzbrojenie też, zaopatruje, mówi się Rosję, że zaopatruje też, jest współpraca wojskowa, zbrojeniowa. No i tutaj Korea Południowa, no, którą my znamy właśnie jako dostawcę technologii, jako kraj, który ubiega się o różnego rodzaju kontrakty, nie tylko zbrojeniowe, ale też na przykład w energii jądrowej, jako kraj słynny soft power, właśnie z muzyki, K-pop, filmów, kultury masowej, kultury popularnej, no będzie musiał się w tej nowej epoce drapieżnych państw no, zmierzyć ze swoim agresywnym, nie wiem, no, z drugim agresywnym państwem koreańskim, które no, chce zjednoczenia całego Półwyspu Koreańskiego, bo jedni i drudzy właściwie chyba tego chcą, tylko właśnie no, tu się kształtuje, tu idzie gra o to, jak, czym będzie ten Półwysep Koreański i kto go zjednoczy. No, mocarstwa chyba nie za bardzo chcą, żeby w ogóle doszło do tego zjednoczenia, bo obawiają się, że takie państwo mogłoby no też już zbyt wiele znaczyć w tym koncercie mocarstw, więc mocarstwa raczej tutaj chyba w tym procesie nie będą pomagać, no ale któreś z tych państw może w pewnym momencie wygrać, przeważyć, no albo ta technologiczna przewaga Korei Południowej i jej bogactwo, bo przecież to jest no, ogromny sukces gospodarczy Korei Południowej, nie tylko soft power, ale właśnie gospodarka, bogactwo, technologia, jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie krajów świata. No albo ta surowość Korei Północnej, no to jest zderzenie dwóch różnych paradygmatów jednego narodu, ale dwóch różnych paradygmatów. No ja bym chciał, panie redaktorze, jak powoli konkludując naszą rozmowę, żebyśmy my nie mieli Polski wschodniej i zachodniej, która jedna będzie bogata, zaawansowana technologicznie, a druga będzie surowa i gotowa do jakichś wielkich poświęceń i bardzo agresywna, żebyśmy się nie musieli konfrontować gdzieś na linii Wisły, czy nie wiem, jak tam nas podzielą mocarstwa. No mam nadzieję, że taki scenariusz się nie zrealizuje w XXI wieku. Ale z wielką uwagą i no, myślę, że będziemy obserwować Koreę i Półwysep Koreański, no jak to się będzie układać między tymi dwoma państwami koreańskimi.
Jak się okazuje, sprawa co prawda sprzed paru miesięcy, no dwóch mniej więcej miesięcy, okazuje się wciąż aktualna i fascynująca. Bardzo Ci dziękuję.
Jeszcze tylko, jeśli pozwolisz, to chciałem powiedzieć, że Koreańczycy bardzo często uważają, że jesteśmy takim bratnim narodem w Europie. Oni mówią, że są jak krewetka między wielorybami i oni mówią, wy jesteście tacy sami, tylko wy jesteście inni niż my, bo my się cieszymy z tego, jesteśmy dumni, że przetrwaliśmy między wielorybem i rekinem, a wy nie, wy jesteście jacyś zakompleksieni, tego nie rozumiemy, ale rozumiemy wasze położenie, ale nie rozumiemy, czujemy jakąś więź z nami, ale nie rozumiemy, że wy nie odpowiadacie na to dumą, tak jak my. To tylko jeszcze taką anegdotę chciałem dodać do końca naszej rozmowy.
No ciekawe, również ciekawe ze względu na samo to odczucie czy wrażenie Koreańczyków, no bo wydaje mi się, że jednak wiele osób w Polsce jest dumnych z tego, że udało nam się przetrwać. Może z niewłaściwymi Polakami rozmawiali, nie wiem. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie w drugim odcinku, w drugiej części tego odcinka Nadwiślańskiego Krosu. Radosław Pyfel, dzięki serdeczne, Radku.
Kłaniam się, pozdrawiam wszystkich widzów.
No i oczywiście zapraszam wciąż do oglądania pierwszej części tego odcinka Nadwiślańskiego Krosu na kanale Radka. Bardzo Państwu dziękuję. Łukasz Warzecha, do zobaczenia.
Dziękuję Ci, do zobaczenia. Do zobaczenia Państwu.